praktyczna wiedza i specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Słuchasz materiału stworzonego na potrzeby naszego kanału YouTube Praktyczna Strona Treningu TV, gdzie nieustannie tworzymy wartościowe, osadzone w nauce i wyjątkowo praktyczne treści. Wesprzyj projekt i zasubskrybuj nasz kanał. Jak zostać trenerem personalnym? Jak zostać trenerem przygotowania motorycznego? Jak po prostu zostać trenerem? Na to tytułowe pytanie postaram odpowiedzieć dzisiaj razem z moim gościem, serdecznym kolegą Tomaszem Gęborysem. Cześć Tomku.
Cześć, witam.
Tomku, czym się zajmujesz?
Na co dzień jestem trenerem personalnym, również zajmuję się przygotowaniem motorycznym. Jestem tatą, jestem mężem, miłośnikiem podróży i jeszcze wielu innych rzeczy.
Z tego twojego zamiłowania do podróżowania obficie korzystam, ale nie o tym dzisiaj. Jesteś trenerem personalnym, jesteś trenerem przygotowania motorycznego i myślę, że to nie będzie nadinterpretacja z mojej strony, czy taki mój jakiś bias, ale zwłaszcza zawód trenera personalnego zyskuje na popularności osób, które chcą zostać trenerami personalnymi i odwrotnie mam wrażenie, osób, które szukają trenera personalnego, przybywa. I postarajmy się odpowiedzieć najpierw na takie najprostsze pytanie, żeby wprowadzić tą naszą rozmowę. Czym zajmuje się trener personalny?
Jeśli chodzi o mnie, to uważam, że trener personalny jest to taka osoba, która jest w stanie pomóc klientowi czy grupie ludzi w danym celu. Czy to jest cel fizyczny, czy to jest, jeśli chodzi o pewne zdolności motoryczne, jeżeli zaczniemy mówić o współpracy już z kimś, kogo celem jest jakiś tam wyczyn sportowy. I myślę, że trener personalny bardzo mocno musi rozumieć te rzeczy związane z kontaktem ludzkim i szeroko pojętym well-being.
No właśnie, powiedziałeś o tym well-being i ja bym podpisał się chyba pod tym najbardziej, czyli rolą trenera personalnego w większości przypadków, taką fundamentalną, będzie zatroszczenie się, pomoc w utrzymaniu bądź rozwoju dobrostanu psychofizycznego drugiego człowieka. Rozwińmy to trochę na przestrzeni tych lat twojej kariery, a trochę już było, no bo teraz koło 60 jesteś, prawda?
Tak. Ja generalnie bardzo dobrze się starzeję, bo nigdy nie pracowałem, bo wiadomo, jak stare przysłowie mówi, tak jest. Jeżeli robisz to, co robisz, to nie pracujesz.
Dokładnie tak. Ale trochę tych lat na karku masz, jeżeli chodzi o ten staż w zawodzie trenera personalnego. To powiedz mi, z jakimi potrzebami, z jakimi celami przychodziły do ciebie osoby, z którymi przyszło ci pracować?
Bardzo często były to cele takie, które zazwyczaj gdzieś tam w swojej pracy każdy z nas jako trenera usłyszał, czyli nie wiem, poprawa wyglądu zewnętrznego, czyli te cele, które łatwo jest osiągnąć przez trening fizyczny. Aczkolwiek w czasie takiej współpracy okazuje się, że tam to jest tylko jedna z takich rzeczy, która jest potrzebna, aby osiągnąć coś wielce, czyli bardzo często jest to właśnie ten well-being, czyli bardzo często my jako trenerzy zapominamy, że nasza praca tak naprawdę to jest trochę więcej niż ta godzina, nawet jeśli współpracujemy z klientem przez codziennie, tak naprawdę ta praca jest oparta na tym, aby ci ludzie mieli do nas zaufanie, co da na przyszłość wynik czy osiągnięcie celu, nad którym ta osoba chce popracować. Dla mnie well-being to jest czasami po prostu bycie tam z kimś, bo ci ludzie, szczególnie ludzie, z którymi ja współpracuję, potrzebują kogoś, kto im naprawdę powie, co robić, bo w czasie dnia przez kilkanaście godzin dziennie to oni są tymi ludźmi, którzy decydują o wszystkim. Często jest też tak, że to są ludzie, którzy potrzebują być wysłuchani, a niekoniecznie chcą się, uśmiecham się teraz, bo jest takie modne teraz posiadanie również terapeuty, tak? Tak. I ja bardzo często moje sesje przeradzają się, jakbym chciał to nazwać, sesją terapeutyczną, bo tak naprawdę fizycznie niewiele robimy, a rozmawiamy bardzo dużo i ja uważam, że to bardzo pomaga i wiemy również, że to zdrowie fizyczne bardzo często przekłada się też na to zdrowie psychiczne, szeroko pojęte.
Kompleksowo odpowiedziałeś. Ja teraz myślę, co ja bym tu jeszcze dodał, albo co ja widzę w swojej pracy. No i z całą pewnością widzę taki pewien, może nie dysonans, ale mam wrażenie, że czasem ludzie pierwotnie raportują zupełnie inną potrzebę, inny cel, aniżeli docelowo jakieś tam rzeczy pragną albo mają ten cel. I nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Pewnie czasami to będzie takie trochę nieprzyznanie się do tego, że zależy im na jakimś bardzo takim przyziemnym celu, że na przykład chcą lepiej wyglądać, tak? I powiedzą, nie, ja chcę być tam sprawny, chcę dłużej żyć i tak dalej, jasne, a czasami po prostu chcą lepiej wyglądać, tak? Tylko z jakiegoś powodu mogą mieć obawy, że zostaną ocenieni jako takie osoby przywiązujące nadmierną uwagę do fizyczności. No ale też w drugą stronę. Czasami mówią gdzieś o swojej fizyczności, bo chcą zakamuflować coś. Czyli przychodzi na przykład kobieta bądź mężczyzna, powiedzmy po jakimś tam rozstaniu i chce lepiej wyglądać, ale tak naprawdę chce po prostu poczuć się atrakcyjniej. Tu nie chodzi o całą tą fizyczność. I takich przypadków można by mnożyć. I myślę, że taką fundamentalną rolą trenera personalnego, albo lepiej może powiedzieć kompetencją, jest wyczucie tego. To nie zawsze uda się na pierwszym spotkaniu. Ja teraz, jak ty się uśmiechnąłeś, to ja też mimowolnie zaczynam się uśmiechać, bo przypomina mi się wiele sytuacji takich, gdzie był to pierwsze nasze spotkanie, robię jakiś wywiad, który najczęściej też ma taką formę raczej słuchania tego, co ktoś mi mówi, aniżeli lecenie pytań z kartki. I wielokrotnie słyszę jakieś odpowiedzi, ta osoba jakoś się przedstawia, jakoś się definiuje, opisuje swoje cele. Zaczynamy pracować miesiąc, dwa, trzy i po tych trzech miesiącach okazuje się, że ten Jan Kowalski to jest w ogóle zupełnie inna osoba, z zupełnie innymi celami i właściwie gdybym ja odczytał albo odtworzył, gdybym nagrywał takie rozmowy, odtworzył takie pierwsze spotkanie, to okazałoby się, że to w ogóle to nie jest ta osoba tak naprawdę.
Ja myślę, że ci ludzie bardzo często jakby próbują, tak jak ty mówisz, coś zakamuflować i dają te odpowiedzi, które my chcemy usłyszeć, tak? Ja może podam taką krótką historię z panią, z którą współpracuję od kilku lat. Nasza pierwsza konsultacja była taka, że staliśmy przy cross-trainerze przez około 15 minut i ja próbowałem ją przekonać, żeby ona wreszcie zaczęła wejść na to urządzenie. Ona mówiła, no ale nie, ja ci muszę wszystko powiedzieć, ja ci muszę, bo ja nie wiem, czy ty zechcesz ze mną pracować.
Okay.
No i takie rzeczy mnie trochę martwią, bo czasami, jeżeli taka osoba nie trafi na odpowiednią osobę, no to z tego mogą być problemy i to już pomijając kompetencje, ja to trochę, nie wiem, czy dobrze nazywam techniczne, czyli ile powtórzeń, ile setów, a my najbardziej się na tym skupiamy, a tak naprawdę te rzeczy są bardzo ważne, bo jak mówię, no moim jakimś tam celem zawsze było, żeby jeżeli coś robię to dobrze. I żeby robić to dobrze, to trzeba mieć jakąś wiedzę, bo nie da się zawsze autoregulować.
Nie zawsze art działa.
Dokładnie, ale z drugiej strony myślę, że czasami zapominamy o tych rzeczach, które są ważniejsze i ja uważam, że jest tego za mało, że to jest za mało podkreślane w edukacji trenerów personalnych, zarówno w Polsce, bo teraz jakoś tam akurat w tym uczestniczę, my staramy się zresztą to trochę zmieniać na zasadzie takiej, że gdzieś tam to włączać i mówić o tym jak najwięcej, ale mogę się wypowiedzieć na temat, co się dzieje na przykład w Wielkiej Brytanii, czy co się dzieje w Stanach, czy nawet w Australii. No, to jest pomijane. Ja rozumiem, ważne jest, żeby znać swoje kompetencje, ale z drugiej strony, jeżeli mamy jakąś wiedzę na ten temat, jesteśmy w stanie sobie gdzieś tam ustawić, okej, to już dla mnie jest za dużo. To już jest nie moja jakby, nie jestem w stanie tutaj pomóc, to sobie trzeba jasno powiedzieć.
Teraz przyszło mi na myśl jeszcze takie pytanie, że, a właściwie może stwierdzenie, że zawód trenera personalnego nie jedno ma imię. Znaczy nawet biorąc pod uwagę naszą chęć pracy z jakimś profilem klienta, może się okazać, że nam będą potrzebne zupełnie inne kompetencje, że zupełnie inny typ osobowości, inny charakter, inny temperament będzie sprzyjał pracy z danym profilem klienta, no bo branża trenerów personalnych, może taka treningu personalnego lepiej powiedzieć, ja mówię z pełną świadomością jako branża, bo mam wrażenie, to jest na tyle silny, odrębny twór, który rządzi się swoimi prawami, że to jest taka podgrupa w tej branży fitness wellness. to mamy tą grupę trenerów takich sylwetkowych. To jest kulturystyka i fitness bardzo często. I to są ci trenerzy, którzy faktycznie skupiają się na tym, że jednak jak najwięcej mięśni, jak najmniej tkanki tłuszczowej, sporty sylwetkowe, bikini fitness, kulturystyka i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby jedna grupa. I też specyficzny klient. No i siłą rzeczy trzeba być pewnego rodzaju specyficznym trenerem, który jednak to środowisko rozumie te potrzeby i przesiąkł nim. Potem będziemy mieli grupę trenerów, która nosi nazwę trenerów medycznych. I to jest taka trochę, ja to nazywam zapchaj dziura, która zasadne, że się pojawiła na rynku, no bo pokrywa brak kompetencji fizjoterapeutów, a jednocześnie nie robi jeszcze tego, co na przykład trenerzy przygotowania motorycznego nie pracuje z tym sportem takim wyczynowym, wysokiego wyczynu. Czyli kończy bardzo często takie procesy rehabilitacji, zaczyna te procesy powrotu do aktywności, powroty do sportu. Czasami po prostu może pracować z generalną populacją, która ma jakieś problemy z aparatem ruchu. To jest w ogóle śliski temat i w ogóle można by nagrać osobny odcinek na temat tego, kim jest, a kim nie jest trener medyczny. Jeżeli kogoś to ta podgrupa trenerów jakoś bardzo boli, dotyka, no to ja też od razu uspokajam, że na świecie ta potrzeba również jest i mamy zawód na przykład rehab coacha, który właśnie pokrywa tą lukę pomiędzy byciem fizjoterapeutą a trenerem przygotowania motorycznego. Ja w tym niczego złego nie widzę. Zawsze zadaję sobie pytanie, dlaczego ten zawód się pojawił? I tu odpowiedź jest prosta, bo fizjoterapeutom brakowało kompetencji i trenerom przygotowania motorycznego brakowało tych kompetencji medycznych. Więc tutaj z tych potrzeb braku kompetencji pojawił się zawód trenera medycznego. No i mamy też takich trenerów, powiedzmy, funkcjonalnych, mamy trenerów tego cross-trainingu i tak, tym podobnych. I dla każdego jest miejsce i każdy będzie pracował zupełnie z innym profilem klienta.
Myślę, że no, jak dla mnie kluczowym słowem w trenerze personalnym jest personalny. To jest najważniejsze i ja ze swojego doświadczenia wiem, że ja nie byłem w stanie, teraz mogę sobie na to pozwolić, że powiedzieć, że ja nie mogę z tą osobą współpracować, z tą mogę, z tą nie mogę i biorę to na siebie, bo zdaję sobie sprawę, że jeżeli nie ma tam tego, coś nie kliknie, no to będzie to bardzo ciężkie, tak? I to jest kluczowe, to o czym mówiłeś, ale myślę, że jeszcze jest taka grupa, którą tam można dawać, to są coache, tak? Coache, nie wiem, cy mentalni,
tak,
czy...
Tak, no, tak. To generalnie uczą cię, jak żyć.
Tak, tak, tylko wiadomo, o co chodzi, nie? No, mamy psychologów sportu, rozumiem, ale trudno mi jest to wszystko jakby połączyć i gdzieś tam ułożyć w te wszystkie puzzle szeroko pojętego treningu, czy to jest trening personalny, czy nawet trening przygotowania motorycznego, czy jakkolwiek to chcemy nazwać, wellness, szeroko pojęty wellness. Mhm.
No dobra, bo teraz opisaliśmy sobie, czym się zajmuje ten trener personalny, jakie tam podgrupy trenerów możemy wyróżnić. No, zanim sobie doprecyzujemy jakieś takie tematy związane z tym, ile trener zarabia, jak zostać tym trenerem personalnym i tak dalej, to ja mam takie pytanie, co tobą kierowało, że zdecydowałeś się zostać trenerem personalnym, albo jak może ta twoja historia, kariera wyglądała od tego pierwszego kroku do momentu, w którym jesteś teraz?
Ja generalnie, sport był zawsze gdzieś tam moją pasją i od najmłodszych lat nie było mi dane rozwijać się w tym kierunku z tego względu, że pochodzę z takiej małej miejscowości, gdzie niewiele było możliwości. W wieku 19 lat po ogólniaku jeszcze wtedy wyjechałem do Wielkiej Brytanii i ten sport, który przełożył się tak naprawdę na trening na siłowni, bo tylko taka była opcja, zawsze gdzieś tam był. Ja zawsze chciałem, zawsze to była taka dla mnie ucieczka, tak, gdzie czułem się komfortowo, gdzie czułem się dobrze, bo byłem w kraju, w którym nie mówiłem w języku. No, całkowicie zmiana otoczenia. I zawsze gdzieś to kontynuowałem i w momencie, kiedy wiadomo, nauka języka, a później rozpoczęcie pierwszego kierunku, gdzieś tam zawsze była pasja, jeśli chodzi o podróżowanie, czyli okej, trzeba gdzieś mieszkać, czyli praca w hotelach, trzeba coś jeść, praca w restauracjach. Następnie było przejście właśnie takie z restauracji hotelowej na recepcję. Ale cały czas ten sport gdzieś tam był, to cały czas mnie interesowało i gdzieś tam jak jedyną, jakby w tamtym momencie moją źródłem wiedzy były jakieś magazyny w stylu Men's Health, etc., etc. I tym się kierowałem. Coraz więcej chciałem na ten temat wiedzieć, I gdy już czułem się komfortowo z tym swoim językiem, rozpocząłem właśnie kurs trenera personalnego w Wielkiej Brytanii, który jest tam akredytowany przez REPSA. Trwa to około 5-6 tygodni, kończy się egzaminem praktycznym, teoretycznym i po zdaniu takiego egzaminu możesz zacząć pracować na siłowni, jesteś w stanie sobie jakby wykupić ubezpieczenie. Jest po prostu to usystematyzowane. I dla mnie była to najpierw powód dla samego siebie. Chciałem po prostu wiedzieć, co robić. Zajęło mi to trochę czasu i do tej pory jestem w tym samym miejscu, bo tak często się nad tym zastanawiam, co robić. Później doszedłem do wniosku, no, że fajnie jest. Praca, zawsze łączyłem tą pracę w liniach lotniczych z trenerem personalnym, bo obie te zawody nie wymagają jakby takiego full time'u. Mogłem to gdzieś tam sobie dogrywać. No i później zaczęły się studia przygotowania motorycznego, najpierw licencjat University of Wales, później w sumie kilka lat temu skończyłem magistra też przygotowania motorycznego w Setenta College, Performance Coach. Pokrótce pasja do sportu, później taka jakby chęć wiedzy na temat, jak ja powinienem trenować i dopiero gdzieś tam później powoli najpierw rodzina, znajomi, zaczynałem pracować jako trener personalny.
Trochę powiedziałeś o innych czasach, aniżeli te, które teraz są, bo ja też uczyłem się na własną rękę, to była taka sama edukacja i też mniej więcej z podobnych źródeł, o których wspomniałeś, czyli jakieś gazety ze Stanów, jakieś flexy, muscle and fitness, plany treningowe jakichś kulturystów. To było takie szukanie tej wiedzy. Ona nie była powszechna i nie była dostępna. Potem dopiero pojawiły się fora internetowe i na tych forach internetowych zaczęli się udzielać różni ludzie. Jedni wiedzieli więcej, drudzy mniej. Wiele osób, które wtedy były uznawane za autorytety, no teraz można powiedzieć, że one niewiele wiedziały. Ja właściwie ich nawet nie winię z perspektywy czasu, no bo wszyscy względnie mało wiedzieli. Po prostu cała branża miała mniejszy dostęp do wiedzy. Wiele osób, które wtedy głosiły jakieś tezy, w tej chwili głoszą zupełnie inne, także to też mocno ewoluowało, ale ważne jest to, że powiedziałeś, ja to podkreślam, że wtedy była samoedukacja. Dzisiaj zastanawiam się, na ile to jest samoedukacja, a na ile dostajesz pewne gotowe rozwiązania, gotowe pomysły, gotowe kursy, szkolenia, które ten początek przynajmniej pozwolą ci tak lżej, gładzej przejść i może takie, użyję sformułowania, popełnić mniej błędów na początku. No bo obydwoje, myślę, zdajemy sobie sprawę, że tych błędów na początku było bez liku. To jakby rzeczy, które robiliśmy nieoptymalnie, tego było pełno. No i teraz są te kursy i szkolenia. Jeden zresztą takich cykli szkoleniowych prowadzimy my, trenera personalnego, czyli PST, personal trainer. I wiem, że to wiele ułatwia, ale też widzę, jakie potrzeby mają te osoby. I jakie ty potrzeby widzisz u takiego współczesnego trenera, czyli i z twoich jakichś prywatnych doświadczeń, z tego, co widzimy na kursach, z czym mają trenerzy problem, albo czego oczekują od takich kursów?
Ja myślę, oczekiwania są czym innym tak naprawdę niż potrzebują. Mm-hmm. To jest moim skromnym zdaniem. Oczekiwania są na tych kursach, aby nauczyć się, ile zrobić powtórzeń, jak co jest najbardziej optymalne, a jak wtedy to robimy to, jak wtedy. Czyli taki trochę gotowiec. Uważam, że to jest też potrzebne dla kogoś, kto gdzieś tam zaczyna swoją ścieżkę, czy chce to gdzieś w pewien sposób usystematyzować. Ale coraz więcej, tak samo jak ty, jak i ja, dostaję pytań, okej, no ale jak ja mam, co ja mam zrobić, jak ja mam rozmawiać z tym klientem, co powinienem zrobić, jak chcę otworzyć własne studio. I to są rzeczy, które coraz bardziej są jakby wymagane w tym momencie, tak? Bo mamy, przypomnij mi, ile mamy trenerów personalnych w Polsce?
60-70 tysięcy, ale ta liczba chyba cały czas rośnie.
Czyli market jest duży.
To są
tak?
Szacunki, gdyby tak. Ktoś się czepiał o te wartości, to są szacunki i mniej więcej taka jest ilość.
Czyli ci klienci mają wybór, tak? No i musimy gdzieś tam się trochę wybić, pokazać, że my robimy to, a nie robimy tamto. No i czy... Ja powiem swojego przypadku, pomimo tego, że ja jakąś tam swoją ścieżkę kariery oparłem na edukacji, ja nie dostałem nigdy pytania od klienta, jaki kurs skończyłeś, jakie studia skończyłeś. Dostałem, przepraszam, raz pytanie od jednego z hoteli w Dubaju, w którym podróżowałem swoją klientką, zapytali mnie, czy jestem trenerem personalnym, żebym im to udowodnił, czy tam takie rzeczy. Ale od klienta no, nigdy takiej informacji nie dostałem. Ale zawsze byłem w stanie na jakiś temat z tym klientem porozmawiać z tego względu, że te moje doświadczenia, no nie nazwę tych doświadczenia życiowe, ale nazwę te doświadczenia z barów, restauracji, hoteli, to mi to dużo ułatwiało. I ja nie miałem wyboru, bo ja musiałem być tą osobą, która zacznie rozmowę z tego też względu, że no, ja chciałem się nauczyć tego języka. Ja musiałem wychodzić do tych ludzi. No, mamy troszkę teraz takie, ja zauważam takie wrażenie gdzieś tutaj w Polsce, będąc na siłowniach, że jeżeli mamy koszulkę coach czy personalny trener, ludzie będą przychodzić i nas prosić o sesję. No nie do końca tak działa. Musimy zapamiętać, że tak naprawdę to my jesteśmy, którzy dostarczają to. Tak? To my musimy w pewien sposób zrobić coś, co ta osoba w nas zobaczy, że jest warte, warte rozpoczęcia rozmowy jako takiej. Tak? I tutaj jest duży problem. Ja myślę, że tu jest duży problem, bo ten... No, trudno jest mi to jednoznacznie opisać, co trzeba zrobić i czego nie trzeba robić, bo to każda sytuacja jest inna, ale myślę, że ja jak do tej pory nie mam problemu, żeby z kimś porozmawiać, do kogoś podejść. Po prostu nie zwracam na to uwagi, co ludzie o mnie myślą. Mhm. Tak?
I znowu wracamy do tego trochę charakteru, do tych umiejętności miękkich. Jeżeli ktoś zadałby sobie takie pytanie, no to co sprawia, że jedni trenerzy są lepsi, drudzy są gorsi, albo inaczej jeszcze, dlaczego jedni mają więcej klientów, a drudzy mają mniej, to ja się pod tym podpisuję, że ostatnią rzeczą, która wpływa na ilość twoich klientów, to są twoje twarde kompetencje. Tak? One będą odgrywały rolę, ale to, co działa w świecie treningu personalnego pod kątem, czy powiedzmy tej modelowania sylwetki, czy dbania o zdrowie, czy poprawiania sprawności, to wystarczą te naprawdę basici. I tu nie musi być rocket science. My oczywiście możemy sobie to ubiarwiać, korzystać z mnogości możliwości, ale basici będą działały. Natomiast to, co będzie wpływało, że jeden trener ma wielu podopiecznych, a drugi nie ma, to będzie jego typ osobowości, charakter, te umiejętności miękkie. I ja to obserwuję przez wiele lat. Czy byłem w jakichś miejscach, gdzie sam trenowałem bilingualni trenerzy, czy prowadząc swój klub, widzę to, że ci, którzy mają taki charakter nastawiony pro do ludzi, rozmawiają z nimi, są uważni na nich, nie mają problemu z zaczęciem rozmowy. Robią czasami coś więcej poza ułożenie planu treningowego, tylko właśnie zapytają się, jak się czujesz, czy wszystko u ciebie ok, i drążą ten temat i grafiki się wypełniają względnie szybko. A ci natomiast, którzy są tacy na zasadzie ok, zrób to, tu masz zrobić to, to robi źle, są takimi twardymi coachami od techniki, bym to skwitował, oni będą mieli problemy z wypełnianiem całego grafiku.
Z tego też druga strona, bo możemy mieć klientów 15, którzy mogą się nam zmieniać co 2-3 miesiące, bo nie mamy tych zdolności, aby ci ludzie osiągnęli swoje cele. Mhm. Także nie można tutaj pominąć całkowicie tych rzeczy technicznych, jak ja to nazywam, jak to ładnie? Technicznych, nie? Musimy wiedzieć, jak programować, musimy robić, no bo my generalnie jesteśmy rozliczani za nasze za cele, które nasi klienci osiągają, tak?
Dobra, podpisuję się pod tym, no bo niektórzy mają sprecyzowane cele i je realizujemy, ale niektórzy mają bardzo rozmydlone te cele i koniec końców celem jest po prostu przyjść, poruszać się dla swojego zdrowia, fajnie spędzić czas. Ja powiedziałbym nawet, odniósł to trochę do moich doświadczeń z pacjentami. Ja pracuję, przyjmuję pacjentów w tym samym miejscu, gdzie też prowadzę treningi. I wielokrotnie zdarzyło mi się słyszeć taki feedback, gdzie pacjent, który przyszedł na rehabilitację, on na dobrą sprawę zrobił całą tą rehabilitację z pełnym zaangażowaniem, potem został w tym klubie i zdarzyło mi się w takich rozmowach z nimi słyszeć, że wiesz co, Artur, ja bym nie zrobił tej rehabilitacji, nie dokończył jej albo nie przychodził tak regularnie, gdyby nie ta społeczność, gdyby nie właśnie to, że mógłbym sobie pogadać z tym trenerem czy tam fizjoterapeutą, czyli oni mieli te cele gdzieś tam, ale w pewnym momencie one zupełnie stały się inne i to, co ich zatrzymało, to już nie było zbicie kolejnego kilograma tkanki tłuszczowej czy zbudowania dodatkowych mięśni, tylko ten wymiar taki społecznościowy spędzania czasu. No bo koniec końców, ten trening, ten ruch, to jest taka nasza higiena życia. No i teraz jeżeli zaczynamy to robić w towarzystwie fajnych ludzi, w fajnym miejscu, to łatwiej jest w tym wytrwać. I trochę się nie zastanawiamy nad tym, czy my potem przychodzimy na trening personalny i mamy wpisany w kalendarz, tylko chcemy na niego przejść, nie? To jest część naszego życia.
Jasne, to też jest trochę praca trenera, który jest w stanie stworzyć takie środowisko dla tej osoby. A to jest dla mnie kluczowe. To nie chodzi o to, że ta osoba czasami, dzisiaj rozmawiałem też z trenerami i chciałem tłumaczyć, że tak naprawdę czasami, jeżeli my powiemy tej osobie, zamiast przychodzić do mnie 3 razy, przyjść 2, ale raz pójść na sesję jakąś grupową, to tak naprawdę my tego klienta będziemy mieli przez długi okres czasu, a jeszcze może z tych sesji grupowych nam zaproponuje innych ludzi, bo my jako ssaki musimy być w grupie, tak? No i ta indywidualna praca jest ważna, ale próbujemy wykreować pewne nawyki i tu się zgodzę, że masz rację, że te cele po pewnym czasie rozmydlają się, jest sama przyjemność z treningu, sama przyjemność z bycia w tym miejscu, bycie z osobą. Ja też, mówiąc krótko, oceniam trenera personalnego nie po tym, ilu ma klientów, tylko jak długo ma danych klientów, bo tak naprawdę, jeśli z kim pracujesz 7 lat, no to co przez 7 lat można polepszać, tak? Ale cały czas gdzieś tam jest okej, nie? Też nie można całkowicie od siebie kogoś uzależniać. To jest ważne, że my trochę mamy taką, ja widzę, że trochę jest takie przekonanie, że jeżeli ja go odeślę do kogoś innego, to mogę później stracić tego klienta. Wręcz przeciwnie, ty tego klienta zyskasz tym, że on może nie był odpowiednią osobą do ciebie, tak jak mówiłeś wcześniej, nie, po prostu coś nie kliknęło, ale może kliknąć z jego znajomymi. I mój biznes trenera personalnego całkowicie opiera się na tym. To jest polecenie od polecenia przez polecenie i obok polecenia. Ja inaczej tego nie widzę i myślę, że to jest jeden z najlepszych sposobów. I tak jak mówiłeś, bycie, cały czas bycie gdzieś z tymi ludźmi, zapytać kogoś 15 razy, jak się masz, przez pierwsze 5 może nam nie odpowiedzieć, ale za 15 zacznie z nami rozmawiać i się okaże, no, że on nie robi tego specjalnie, on po prostu się krępuje i zaczyna się czuć z tobą komfortowo, zaczyna się czuć w tym miejscu komfortowo, czyli to jest win-win situation.
To prawda. Tak? I powiedziałeś też zajęcia grupowe, odsyłania na przykład na zajęcia grupowe. Tak, to jest świetny pomysł. U nas takie wersje hybrydowe, gdzie ktoś trenuje, u nas w ogóle te hybrydy czasami są takimi blendami, gdzie trenuję z jednym trenerem i z drugim trenerem. Ja już się oduczyłem być też specjalistą od wszystkiego. Mamy w klubie trenerów, którzy bardziej się wyspecjalizowali na przykład w weightliftingu. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, wysyłam do nich. Ktoś idzie na zajęcia grupowe. Czasami z uwagi na brak czasu w naszych grafikach zdarza się, że jednego klienta prowadzimy we dwójkę. I to działa w fajnej synergii. I to nie jest dla siebie konkurencja, tylko właśnie działanie takie synergistyczne. Ale jeszcze zostanę przy tej grupie. Zadam sobie sam takie pytania, potem ty na nie odpowiesz. Co najbardziej rozwinęło twój warsztat trenerski albo ciebie jako trenera? No to ja mógłbym odpowiedzieć, że zajęcia grupowe. I to z kilku powodów. Po pierwsze, pod kątem tych umiejętności takich specyficznych dla zawodu, czyli nauki chociażby ćwiczeń, panowania nad grupą, organizacji zajęć, to jest to zawsze większe wyzwanie, kiedy masz 15-20 osób, aniżeli jedną, bo te 15 osób to mogą być różne typy charakterów, mogą mieć różne możliwości, ograniczenia, być w różnym miejscu pod kątem doświadczenia treningowego. Musisz to ogarniać, musisz uczyć bardzo dobrze. I tu pewnie o tym sobie jeszcze porozmawiamy, że chyba wspólnie widzimy, że trenerzy nawet na egzaminach, nawet jak są świetni teoretycznie, nawet jak wiedzą, czym dane ćwiczenia są i jak je wykonywać, to są względnie słabi w kontekście coachingu, uczenia tych ćwiczeń w taki ustrukturyzowany, klarowny, jasny sposób. I to są jakby takie kompetencje twarde dla zawodu. Natomiast te kompetencje miękkie, to jest właśnie to, jak potrafisz do ludzi wyjść, jak potrafisz ich przez tą godzinę zabawić, jak te różne charaktery możesz sprawić, że one będą dobrze się czuły przez tą godzinę. I dla mnie te zajęcia grupowe były game changerem. Nawet jeżeli ktoś zapyta się, no kurczę, Artur, tobie tak łatwo przychodzi prowadzenie tych szkoleń, te wykłady i tak łatwo ci idzie z tym mówieniem. Ja zawsze mówię, no bo dlatego, że ja od 2014 roku, a właściwie nawet trochę wcześniej, prowadziłem cały czas zajęcia grupowe. Ja wychodziłem do ludzi, ja przez godzinę gadałem na zajęciach. Dodatkowo to było trwało tam przez cały dzień, no bo to od rana do wieczora. I to nie było tylko mówienie o martwym ciągu, tylko trzeba było zapytać się, jak się czujesz, tu wszystko okej, co tam u ciebie, jak po ostatnich zajęciach. I nagle się okazało, że ja ciągle mówiłem.
Z drugiej strony też, no, masz dostęp do większej ilości ludzi, co oznacza, że ty tam, w tym momencie musisz być w stanie sprogresować, zregresować coś. To przychodzi bardzo szybko i to jest fajna rzecz, takie doświadczenie. Mnie też zajęcia grupowe nauczyły trochę takiego odejścia od perfekcjonizmu, tak? Że czasami jest good enough. Nie musi być perfekt, musimy też robić good enough. Ja lubię to i teraz, no, jeśli chodzi o trening personalny, to jest głównie personalny, ale no, pracując w sporcie, no ja pracuję z drużynami. Indywidualnie w sporcie niewiele i pracuję z tego właśnie względu. Ja lubię tą atmosferę, tak? I ona mi wiele daje, tym tak jak ty mówisz, nie mam problemu stanąć przed grupą ludzi, żeby coś wyjaśnić, coś powiedzieć, coś przedstawić. Także podejście do kogoś i rozmowa z kimś, jakikolwiek temat, staje się dużo łatwiejsze. Bo ty to powtarzasz 15-20 razy dziennie, tak?
Dokładnie tak. Dokładnie tak. I ty dzisiaj padały też takie pytania. Co zrobić dalej? Jakie kolejne kroki nasze powinny być? Osoby, których egzaminowaliśmy na kursie trenera personalnego, no to ja tam bez problemu odpowiadałem, bez namysłu odpowiadałem, że powinni właśnie zacząć poprowadzić trochę zajęcia grupowe.
Ale to widać, to jeżeli prowadzimy, bo część naszych jakby ta egzaminacyjna jest związana z prowadzeniem grupy i to widać. Osoba, która te kompetencje, nazwijmy twarde, nie są dobre, ale wystarczająco dobre, że dla populacji, z którą ta osoba pracuje, jest perfekcyjnie, ale ona potrafi to niesamowicie przekazać. No bo wiadomo, z informacją to jest tak, nie co mówisz, tylko co jest słyszane. I tutaj też dzisiaj widzieliśmy kilka razy i na wcześniejszych kursach, że próbujemy z niektórych rzeczy zrobić nie wiadomo jak trudne. Mhm. Tak? Czyli wyjaśniamy. No, dla mnie ja uważam, że mniej jest więcej. Czy mniej mówimy tak naprawdę o tych rzeczach technicznych i czy mniej dajemy tych cue, ale dajemy je takie specyficzne do tej osoby, naprawdę dużo lepszy efekt.
To jest zawsze kwestia perspektywy. My jako trenerzy, jeżeli jeździmy po kursach i oglądamy nawet na YouTubie jakieś filmiki, wypowiedzi, gdzieś jakieś rolki w social mediach, innych trenerów i zdobywamy tą wiedzę, to mamy wrażenie, że każdy już ma przynajmniej taką wiedzę jak my. A ten klient, który do nas przychodzi, on wielu tych pojęć, których próbujemy go nauczyć, on ich nie zna. Jego nie interesuje napisanie przez nas doktoratu z przysiadu i tłumaczenie, że ma być tutaj, trzymaj tą lordozę lędźwiową, ma być podłużny łuk stopy, łopatka w retrakcji, depresji i inne rzeczy. To są dla niego totalnie obce słowa, których on zupełnie nie rozumie. My wprowadzając takie pojęcia budujemy tak naprawdę bariery, a nie zbliżamy się do tej osoby. Czasami też branża, zwłaszcza kiedy powiedziałem o tym trenerze medycznym, o tym pomyślałem, skłania trenerów do patrzenia na swoich klientów jako na takich z problemami, nawet jeżeli ich nie ma. Czyli mam wrażenie, że trenerzy zaczynają za bardzo łapać od fizjoterapeutów doszukiwanie się problemów w motoryce tych ludzi. Zamiast spędzać z nimi fajnie czas, poprawiać ich sprawność, dawać im możliwości, to zaczynają wszystko regresować, kładą ich na ziemię, uczą oddychać, pilnują perfekcyjnej techniki. A to, co powiedziałeś, to wiele osób by się oduczyło tego, gdyby poszło na zajęcia grupowe.
Dokładnie.
Jeżeli przyszliby na przed 15-20 osób i chcieli pracować i naprawiać te wszystkie dysfunkcje, diagnozować, to by zajęć nie zaczęli, by z rozgrzewki nie wyszli.
Bardzo często wystarczy powiedzieć, słuchaj, będziemy robić to, zrób to tak i pokazać, jak to zrobić i wtedy ingerować w to, jeżeli jest potrzeba. Jeżeli nie ma potrzeby, szczególnie jeżeli pracujemy z osobą, która tak naprawdę jej celem nie jest podnosić dużo ciężarów, tylko jej celem, żeby się ruszać, no to pozwólmy jej się ruszać. Nie komplikujmy tego. Ważne jest, ja uważam, dla trenera, żeby próbować zdobywać kompetencje, które są też poza na przykład treningiem siłowym. Ja, wiadomo, jestem mistrzem kursów i zrobiłem wiele, ale to tylko dlatego, że mogę się znaleźć w każdej sytuacji. Jeżeli ktoś, czy uważam, że mój klient w tym momencie no niekoniecznie musi podnosić ciężary, a lepiej wyjdzie sun salutation, zrobić 15 razy, poleżeć, porozmawiać, jak kłótnia przebiegła z mężem, to ja jestem to w stanie zrobić. Jeżeli ktoś chce poboksować, też jestem to w stanie zrobić. I my nie musimy być w tym perfekcjonistami. To nie o to w tym wszystkim chodzi, tylko musimy rozumieć, jakie są tego podstawy i użyć to w odpowiednim momencie. Czy to są kettle, czy to są... tak jak ty zawsze powtarzasz, niebezpieczniejszym lekarzem jest taki po kursie i najbezpieczniejszym trenerem też jest taki, który zrobił kurs, bo wtedy zapomina wszystko, co wcześniej robił i jak już ketle, to ketle.
Jest
jak
nowy
są
Bóg.
TRX,
Jest nowy
to już
Bóg.
jest, tylko tyle, nie? I tutaj dla mnie jest to ważne, żeby gdzieś tam próbować sobie wychodzić poza ten komfort, z którym jesteśmy dobrzy i próbować innych rzeczy, bo szczególnie w treningu personalnym musimy być bardzo personalni.
Tak. Jak mówiłeś o tej takim dużym wachlarzu możliwości, które powinniśmy mieć, no z tej skrzynce narzędziowej, bogatej w najróżniejsze narzędzia, to ja bym jeszcze pokazał drugą stronę medalu, która no nie jest w opozycji tego, co mówisz, ale raczej pokazuje pewną perspektywę, mianowicie, że jeżeli ćwiczymy dla zdrowia, to możemy robić to, co chcemy, to, co lubimy, ale jeżeli zaczynamy ćwiczyć dla konkretnego celu, to wtedy powinniśmy użyć tych konkretnych, bardziej specyficznych narzędzi. I to znowu, żeby wybrzmiało, tak mówię,
jasne,
bo
oczywiście.
Tak ślizgamy się po tym z jednej, z drugiej strony i wolę, żeby to podsumować, żeby ktoś nie powiedział, że a to wszystko mam robić? No, wszystko powinieneś móc robić, a to, co u danej osoby zastosujesz, to jest właśnie kontekst potrzeby i możliwości ograniczeń. No dobra, to teraz wiemy, powiedzieliśmy sobie trochę o tym zawodzie. Powiedzmy sobie o zaletach i wadach, pros and cons, o tym, co ten zawód może dać. Mówię już o trenerze, czyli o tobie, o mnie, co daje trenerom, ale powiedzmy też, co zabiera. I czy to, aby na pewno jest taka kraina, te treningi personalne, mlekiem i miodem płynąca, czy bycie trenerem personalnym to jest ratunek dla wielu na przykład osób, które chcą się przebranżowić i pracują w korporacjach i potrzebują jakiejś zmiany i myślą, że teraz ja będę trenerem personalnym i to już będzie tylko super. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
Mamy kontakt z takimi ludźmi, widzimy jak to wygląda, że wbrew pozorom nie jest to takie proste, tak? Bo to są często ludzie, którzy w swojej specjalizacji osiągnęli jakiś sukces i tutaj mamy problem, bo wtedy się wydaje, że skoro jestem dobry w tym, to mogę zrobić dobrze, będę dobry w tym. No nie do końca, bo jak każda specjalizacja, jak każdy sport, jak wymaga pewnych predyspozycji. To nie jest tak, że pewne, że wszystko, jakiego można się nauczyć. Pewne predyspozycje trzeba mieć jednak, tak? Ale wracając do twojego pytania, jeśli chodzi o te konsy, no to na pewno fakt, że jeżeli jesteś to w stanie sobie fajnie ułożyć, to jednak daje to pewnego rodzaju freedom. No ja jestem tutaj, a mieszkam w Monako. I jestem tutaj kilka razy w miesiącu. Przepraszam. A ja tam pracuję i nie mam z tym problemu, bo po prostu jestem w stanie to sobie ten freedom zorganizować. Z drugiej strony możemy popaść w inną jakby skrajność, gdzie próbujemy wykorzystać każdą godzinę na pracy, pracujemy 12 godzin, 6 dni w tygodniu i nie mamy czasu na to, o czym my mówimy, jakiegoś dodatkowego dokształcania się, jakiegoś może spróbowania czegoś innego, może zobaczenia, okej, wiesz co, ja spróbowałem, fajnie z tym treningu personalnym, ale no to nie jest nie dla mnie. Ale ty nie masz na to czasu, bo cały dzień masz wypełniony, tak? Robisz dobre rzeczy, ale czujesz, że idziesz do tej pracy i nie masz z niej zadowolenia. I ja zdaję sobie sprawę, że nie ma perfekcyjnej pracy. Ale jeżeli za każdym razem, idąc do tej pracy i robiąc to, co robisz, czujesz się niezadowolony, jest to dla ciebie wysiłek, to ta osoba, która jest po drugiej stronie, to nie jest dla niej fair. To nie jest dla niej fair, bo powiedzmy sobie szczerze, trenerzy personalni w Polsce zarabiają bardzo dobrze, porównując z innymi specjalizacjami. Mhm. Specjalizacjami, jak mogę to tak nazwać, tak? To są...
Zawodami.
Zawodami. W Polsce ja myślę, że nie jest tak do końca w świecie, tak? A dlaczego? Bo bycie trenerem personalnym jest troszeczkę trudniejsze, bo wymaga pewnej edukacji, wymaga pewnego doświadczenia. I ci ludzie w czasie tej edukacji i doświadczenia już odkrywają, że może to nie jest dla mnie, może nie będę dalej w to brnął. A my jesteśmy w takiej sytuacji, że jutro może ktoś ubrać
koszulkę.
Trener personalny, tak. Wejść na siłownię, zapłacić i być trenerem personalnym. Tak?
Tak jest.
No i to z jednej strony... Może w ten sposób pozwala to naprawdę fajnym ludziom robić fajne rzeczy, ale z drugiej strony no, mamy też ludzi,
to jest niski próg wejścia.
Dokładnie. I nie zawsze jest to fajne, nie zawsze jest to dobre.
No będą osoby z przypadku, które potencjalnie mogą tworzyć jakąś krzywdę dla swoich klientów. Nawet nieświadomie, bo to znowu nie jest, że ktoś idzie świadomie, o ja się na niczym nie znam i będę teraz ludźmi trenował. No to zazwyczaj nie idzie świadomość za tym, tylko ktoś jest takim
hura
optymistą.
My się źli nie rodzimy.
Lubimy, nie? Te psychologiczne różne
tak jest.
Frazesy. Gdybym ja miał powiedzieć pros and cons, zalety, na pewno tak, wolność, możliwość zarządzania swoim grafikiem, tak, ja się pod tym podpisuję. Jakie jeszcze zalety? Zarobki. Na pewno są całkiem okej, dają względnie duże możliwości, jeżeli mówimy o pracy na godzinę, zwłaszcza przy tak niskim progu wejścia, jeżeli chodzi o wykształcenie. No bo jeżeli byśmy sobie zrobili nawet taką symulację, że przyjęli, że średnio trening personalny może kosztować 150 zł, ktoś pracowałby 7 godzin dziennie, no czyli nie jakiś turbo hardcore i pracował przez 5 dni w tygodniu, no to po miesiącu wyciągnie 21 tysięcy brutto przychodu. W zależności od tego, no najprawdopodobniej na początku nie byłby VAT-owcem, potem by w ten VAT pewnie wszedł, gdyby tak imponująco zarabiał przez dłuższy okres czasu, no ale to i tak nawet odliczając byłby na jakimś ryczałcie 8,5%, to dalej tam jest byłoby ponad trochę 19 tysięcy by mu zostało, jakieś tam koszty prowadzenia biznesu, no to cały czas mówimy naprawdę o względnie sporych zarobkach za czas, który poświęcamy na pracę. Myślę, że tu jest pewna pułapka, to znaczy na ile to są regularne i stałe zarobki, nie? Czyli z jednej strony to, co powiedziałeś, jeżeli masz taki charakter i masz taki portfel klientów, którzy zostają z tobą na długo i to są stabilni twoi klienci, albo duża część tego portfelu to są takie osoby, no to jest to względnie pewny przychód. Jeżeli natomiast dopiero budujesz ten portfel albo no, masz dobrą sprzedaż, ale masz słabe utrzymanie klienta, no to może się okazać, że ciągle żyjesz w niepewności. Kolejna rzecz, zawsze kiedy nie pracujesz na te godziny, to w takim bazowym ujęciu w tym biznesie nie zarabiasz. Czyli lecisz na 2 tygodnie na wakacje, to przez 2 tygodnie wydajesz i nie zarabiasz i nikt ci nie płaci za ten czas. Oczywiście możesz to jakoś połatać, tak? Czyli możesz prowadzić kogoś online w tym czasie, dogadać się, że jakieś programowanie mu zrobisz za jakąś tam kwotę, ale to będzie zawsze z jakimś uszczupleniem tego, co byś normalnie miał pracując na godzinę.
Tylko tutaj decyzja należy do ciebie tak naprawdę, tak? Bo możesz mieć okresy, w których powiedzmy sobie, możesz popracować więcej po to, żeby później popracować mniej, tak? A suma summarum, powiedzmy, no ja dlatego się edukuję, bo te sprawy biznesowe są dla mnie bardzo trudne, no ale jak wyliczyłeś, to te 10 tysięcy czy 12 tysięcy dla takiego trenera personalnego jest do osiągnięcia.
Tak, to trzeba powiedzieć sobie jasno. Jeżeli 10-12 tysięcy jest kwotą, do której no, nie jesteś w stanie dobić, to pomyśl, dlaczego tak jest, bo w tym zawodzie nie trudno osiągnąć takie rezultaty. Ja wiem, że to na pewno nie będzie przeciętna, no bo ta przeciętna zawsze będzie jednak z tej grupy, która zarabia zdecydowanie mniej, albo przez chwilę z trenerami, albo bardzo dorywczo, no bo może pracować gdzieś i tylko prowadzi tam 2-3 godziny dziennie tych zajęć. Natomiast no, jeżeli ktoś traktuje to jako full-time job, to te 10-12 tysięcy to jest do osiągnięcia cel.
Teraz innych profesjach, ja jak mówię, no w Polsce nie mam takiego doświadczenia, ale na przykład mam znajomego, który w Wielkiej Brytanii był head chefem, głównym kucharzem i teraz jest w Polsce, no i on zarabia, to jest doświadczenie 10-letnie i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii, w różnych miejscach, w hotelach, restauracjach, no i to jest 7 tysięcy, 6-7 tysięcy, to może dociągnąć do 10, jeżeli zacznie pracować w jakichś typowych miejscach.
Mm-hmm. No, więc
i praca jest fizyczna, hej? Tak. Praca jest fizyczna, powiedzmy no. Sobie szczerze. To nie jest tak, że no my też niby mamy tą pracę fizyczną, ale to trochę jest inaczej. To nie jest to samo. Mm-hmm. I tutaj tylko taka, to jestem pewien, że można wiele takich porównań zrobić i to jest na pewno fajna rzecz. To jest na pewno fajna rzecz i też niekoniecznie jest to rzecz dla młodych ludzi, o czym mówię, że teraz próbuję siebie wybronić trochę ze względu na swój wiek. 65 lat, no ale jeszcze jakoś się trzymam, ale do czego dążę, że tak jak kiedyś, nie kiedyś, ale na przykład w Polsce praca jako kelner, barman jest
społeczną.
Associated?
Powiązaną? Wiąże cię?
Jest zazwyczaj, że osoby, które to wykonują, są młodzi.
Okay.
Na przykład w innych krajach, jak we Francji, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, to nie jest tak, to jest praca na całe życie. I też widzimy, ja mam takie wrażenie, że często trener personalny, czy tam trener na siłowni, który ma powyżej 30 roku życia, no zająłby się czymś porządnym, nie? Ale to może być porządną, może no, fajną rzeczą, nie? Są naprawdę, ja uważam, że mamy w Polsce bardzo dużo bardzo fajnych ludzi, którzy robią bardzo dobrą robotę, tylko my o nich nie słyszymy, bo ci najgłośniejsi niekoniecznie są tymi, nie chcę nazwać najlepszymi, bo to nie jest określenie, którego chcę użyć, tylko niekoniecznie powinniśmy na to tak zwracać uwagę, jak robimy, jak próbujemy od kogoś się uczyć, czy próbujemy kogoś w pewien sposób gdzieś tam, jak to powiedzieć, ktoś, żeby ktoś był naszym mentorem, to nie w tym kierunku, tak? Moim zdaniem, skromnym zdaniem, w ten sposób ja bym to widział, ale to też o tym ty mówisz, że niekoniecznie ci, którzy mają najwięcej followersów i od razu wchodzenie w tą drogę nabywania klientów jest najlepsza. No, najlepszą drogą jest bycie tam, robienie tego i przebywanie z ludźmi.
No, ja myślę, że zaraz sobie powiemy o tym zdobywaniu klientów, jak to się może odbywać, albo jak błędnie się o tym czasami myśli w ramach tego, co się próbuje ostatnio trenerom w mediach społecznościowych promować poprzez właśnie mówienie, jak ten biznes trenera personalnego powinien wyglądać. Ale zostaniemy jeszcze przy tych wadach, no bo w wadach, albo może ograniczeniach, czy takich tej ciemnej stronie zawodu trenera personalnego. Powiedzieliśmy sobie o tym, że no zarabiasz, kiedy pracujesz, chyba że zrobisz jakieś modyfikacje w tym swoim biznesie. Kolejna rzecz, to ważne jest miejsce, gdzie pracujesz. I ja widzę ogromną różnicę, jak wygląda higiena miejsca pracy, kiedy pracuje się na przykład w sieciówce, kiedy czasami tam w niektórych sieciówkach może być ciemno, głośno, dużo sztucznego światła i muzyka łupie non-stop i jesteś tam 12 godzin, czy czasami więcej, no bo masz blok poranny, popołudniowy, jakaś tam przerwa lunchowa. A kiedy to jest w miejscach, jakichś studiach treningu personalnego, czy miejscach, które mają tego świadomość i gdzieś zarządzają tym zanieczyszczeniem, hałasem. Ja to miałem na początku tutaj w klubie, kiedy byłem od 6 do 22 i ta muzyka upała non-stop, tak trochę bezkrytycznie, bez namysłu, to był to dla mnie duży problem. Ja po prostu wieczorem kładłem się spać, nie mogłem zasnąć. Teraz już wszyscy trenerzy są nas tutaj świadomi i potrafią tym zarządzać. Nikomu tu nie spieszno, żeby robić dyskotekę. Ale zwracam na to uwagę, bo to są takie rzeczy, o których na początku w ogóle się nie myśli. Idziesz na siłownię i ostatnią rzecz, o której myślisz, zastanawiasz się, to jest, czy tu muza łupie głośno, czy nie. Nie? Tak naprawdę jak tego klienta pozyskać, jak ćwiczyć, a potem się okazuje, że to środowisko zaczyna mieć znaczenie pod kątem tego, jak ty się czujesz w tej pracy. Nie?
Dokładnie.
I to też, myślę, jest warte podkreślenia. No dobra, no to przejdźmy do pozyskiwania klientów. No i teraz już ty jakby otworzyłeś trochę ten temat, czyli mamy taką sytuację, w której my wiemy, że te polecenia są królem. Ciepłe polecenia dają najlepsze efekty, najtrwalszych klientów. No nie ma nic lepszego niż wejść w jakieś środowisko, złapać kogoś z rodziny, która jest aktywna, chce się ruszać, bo potem nagle się okazuje, że pracuje się z całą rodziną. I to jest super, tak ten model wygląda. No drugi model to jest takie pozyskiwanie tych klientów z internetu, takie zimne kontakty. To zawsze będzie gorsze, to będzie mniej skuteczne. I to trochę zmieni jakby ten biznes, no bo to trochę go formalizuje, że muszę mieć jakąś kampanię reklamową, muszę się z czymś tam identyfikować, muszę pokazywać jakieś treści w tych mediach społecznościowych, no, że za tą reklamą musi coś iść, że ta moja osoba musi w tych mediach jakoś się zaprezentować, muszę jakiś content wyprodukować. I to jest energochłonne i czasochłonne i czasami kosztochłonne. No bo jeżeli mamy teraz ten trend tych rolek i tych wszystkich treści wideo, no to trzeba je nagrać, trzeba je zmontować, trzeba je opublikować, a tu jeszcze by się trzeba było trochę poedukować, popracować z klientami, mieć czas na jakieś hobby i robi się problem. I teraz pytanie, czy kiedy pracuje się w jakiejś sieciówce, miejscu, gdzie jest dużo ludzi, to czy najlepszą opcją jest właśnie pójść od razu w ten internet, czy nie lepiej dobrze się tam zaprezentować i budować swoją markę osobistą, ale nie w mediach, tylko wśród ludzi i nagle się okaże, że tam to może zaskoczyć i jeżeli chcemy mieć pełen grafik, to może w ogóle te media społecznościowe nie są nam potrzebne.
Myślę, że my nie zdajemy sobie też sprawy, jak ważne jest to, kiedy jesteśmy na tych miejscach, jak bardzo jesteśmy obserwowani, jak bardzo ludzie, którzy gdzieś tam są, zwracają na nas uwagę, bo my tak naprawdę prezentujemy coś sobą, jesteśmy trochę dla niektórych jakimś tam autorytetem, szczególnie jeżeli mamy duży biceps, to już jest inna sprawa.
To jest, on się zna.
To się zna, ale ja uważam, że to to jest bardzo ważne, żeby nie wpadać w taką rutynę, bo rutyna jest no, fajna w pewnych jakby sytuacjach, gdzie okej, ja już to widziałem, ja już to zrobiłem, wchodzę, jest, ja mogę to zrobić tak, po prostu teraz, ale z drugiej strony ja czasami gdzieś tam podróżując z klientami czy nawet sam, lubię być na takiej siłowni, na której nigdy nie byłem, bo ja wiem, że ja jestem obserwowany i wtedy ja po prostu automatycznie zaczynam, okej, no dobra, teraz ja może muszę, mimo tego, że zawsze się to staram robić, no to jest taki trochę wake-up call, tak? Mhm. I dla mnie to jest jedno z najlepszych miejsc, tak jak nadmieniłeś, że to jest fajny sposób, żeby tych klientów zdobyć. I z drugiej strony też mówiłeś o trenowaniu rodziny, znajomych. My możemy coś takiego też wykreować. Jeżeli pracujemy z klientem, dowiadujemy się, że gdzieś tam żona, siostra czy babcia ma jakieś problemy, no niech przyjdzie babcia też. No niech przyjdzie. I czasami taka osoba, która gdzieś tam jest, niekoniecznie w czasie tej godziny dajemy jej 10 minut, staje się naszym klientem, ale co my otrzymujemy? Otrzymujemy od tej osoby pełne zaufanie. To okej, jemu zależy. Jemu zależy, nie? Że to są ludzie, to jest bardzo ważne, nie? Ja jestem teraz w takiej sytuacji, że jakieś tam zmiany się u mnie szykują i dla mnie jest to bardzo ciężkie, bo ja widzę, ja mam takie odczucia już po tylu latach, pracując z tymi samymi ludźmi, że to tak trochę jakbym ich zawiódł, że ja ich po prostu zostawiam, nie? No ale wiadomo, no, wszystko ma tam expiry date, nie? I jeżeli wykrujemy coś takiego, to możemy naprawdę, jak mówię, ja pracuję w małej grupie znajomych. To jest mój, ja mam 3 klientów, to są wszyscy znajomi. I tak mam od kilku lat. I to można wykreować samym sobie.
Powiedzmy sobie teraz o trendach w zawodzie trenera personalnego. Czy ty widzisz jakieś mody, jakieś trendy, jak to się zmienia na przestrzeni lat?
Zabawne, że mnie pytasz, bo ja gdy tutaj przylatuję do Polski, jadę tam do siebie, skąd pochodzę i chodzę na tą samą siłownię od 15 lat. I uwielbiam tam chodzić, dlatego że ta siłownia w pewien sposób czuje się tam młodszy od 15 lat, bo tam się nic nie zmienia, tylko ludzie, tak? Nadal robią to samo, nadal jest to sama, te same podejście i to wszystko. Wiadomo, trendy są, ale mi jest trudno powiedzieć z tego względu, że ja nie mam takiego kontaktu. Ja pracuję od 8 lat bardzo specyficznie, z małą grupą, indywidualnie na siłowniach, zazwyczaj prywatnych albo na takich, których tylko jest 2 osoby, czyli ja i mój klient, także trudno jest mi to powiedzieć. Nie, no jest mi trudno powiedzieć, może tutaj chwilę trzymam, ale myślę, że...
Chcę pokazać ten problem z takiej, wspomniałeś o nim z ciekawej perspektywy, to znaczy pokazałeś, że okej, no ty u siebie jesteś w jakiejś bańce i jedziesz do siebie w rodzinne strony i tam też jest jakaś bańka i ja pewnie też bym mógł powiedzieć o jakiejś bańce, no bo przebywam ze środowiskiem jakichś trenerów, wszyscy zaczynają potem trochę dopasowywać się do siebie, nie? Trochę próbować się synchronizować, czyli ten światopogląd, myślenie o treningu zaczyna się trochę sprowadzać do jakiegoś wspólnego mianownika, bo to jest naturalne, tak? Chcesz w grupie, chcesz nie odstawać od grupy, nie? Nie chcesz być jakimś outsiderem, tylko
w jedną
chcesz
i drugą stronę. W jedną i drugą stronę. Niekoniecznie chcesz być lepszy, ale nie chcesz.
Zgadza
być
się.
Gorszy.
I myślę, że taką dobrą opcją jest to, co jakby my cały czas staramy robić się, czyli jeździć i patrzeć na inne perspektywy, zdobywać tą inną perspektywę. Czyli okej, jest trening siły, lecimy bach do Miami, nie? Jest tutaj Houston, konferencja Gainwer na Gambetty, tak? Zobaczyć, jak to wygląda w Chinach. Nawet ten wyjazd teraz do Tajlandii, żeby zobaczyć, jak tam trenuje sztuki walki, jak to przygotowanie motoryczne w tamtych ośrodkach wygląda. To są takie bezcenne doświadczenia, które dla mnie są takim refreshem. Ja jestem odświeżony po tym i nagle się okazuje, że ludzie mogą żyć i trenować inaczej. No, nawet chcąc osiągać podobne cele.
Dokładnie, że tam można inaczej, to nie tak, jak ja robię, nie? I też będzie dobrze. Nie? To czasami jest ciężkie do zaakceptowania, bo każdy ma swoją filozofię. Ja myślę, że dla mnie bardzo dużo mi dają właśnie te szkolenia, na których ja... Jednym z naszych egzaminów, powiedzmy sobie szczerze, jest przedstawienie jakiejś filozofii treningowej, tak?
No case, o.
Case study, tak? No i ja bardzo często widzę, że no patrząc na ten program, ja się z niczym nie zgadzam. Ja bym to zrobił całkowicie inaczej, ale w sposób, jaki ten trener, który jest trenerem przez około 2 lata, mi to wyjaśnił, ja mam takie wow, to też można. I tutaj też jest ważna sprawa, myślę, żeby ja też nie zwracam uwagi na to, czy ktoś pracuje w zawodzie 10, czy 10 lat, czy 10 miesięcy, bo to daje inną perspektywę, ale no możemy się wiele uczyć, nauczyć od takich ludzi i dla mnie to jest ten refresher. Podróżowanie, jasne, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne, to gdzieś tam te rzeczy zawsze trzeba sobie rozmawiać i wymieniać, ale jeśli chodzi o trening personalny, to dla mnie bardzo dużo mi dają te nasze kursy i spotykanie, no bo spotykamy 25-30 osób, spotykamy się z nimi przez kilka razy w ciągu 2-3 tygodni, miesięcy, przepraszam, no i rozmawiamy i widzimy, co się dzieje w tym świecie, tak? I dla mnie to jest taki feedback. Trudno mi jest powiedzieć o trendach, bo ja widzę, jak wygląda czasami taka rozmowa, że oni trochę tak patrzą, ojej, na pewno to jest źle, na pewno to jest nie tak. I moim pierwszym jakby takim zdaniem jest, że nie da się tego nie zrobić źle, nie da się tego zrobić źle, to jeżeli mi wyjaśnisz, jak to zrobisz, to i to ma sens, to dla mnie jest wystarczające.
No bo to jest właśnie jakby fundamentalne założenie, jeżeli ktoś coś proponuje, jakiś trening, to coś mu przyświecało, on miał jakąś koncepcję, jakąś tam logikę za tym stojącą i wystarczy, że to przedstawi, wybroni. A ja jakby rozumiem, z czego to wynika, ten brak zaufania do siebie, bo mamy takie przekonanie, że no inni wiedzą więcej, że są jakieś zasady, których nie poznałem, że jest jakaś głęboka nauka, która rządzi tym wszystkim i jeżeli ja tego wszystkiego nie znam, to na pewno robię to gorzej, aniżeli ta osoba, która jest na przykład szkoleniowcem, co w ogóle nie musi być prawdą. Ja używam tego na szkoleniach i powiem to teraz, pracujcie bez kompleksów. Jeżeli rzetelnie zdobyliście podstawy wiedzy, jeżeli praktykujecie, macie jakieś doświadczenie, to nie macie się czego wstydzić. Wielce prawdopodobne, że nawet szkoleniowcy, no powiedzmy my, którzy was czegoś uczą, w bieżącej pracy z takimi klientami, z jakimi pracujecie, z taką generalną populacją, będą osiągali, pomimo nawet czasami jakiejś większej wiedzy i znajomości różnych pojęć, podobne efekty jak wy. One będą czasami takie same, a może i nawet wy w pewnym kontekście, z uwagi na to zaangażowanie, na to jak jesteście nastawieni do tego klienta, osiągniecie lepsze efekty. Bo to, co też zawsze podkreślam na szkoleniach, to jest fakt, że nawet jak mam te umiejętności twarde i potrafię napisać piękny plan z jakąś periodyzacją falową, sprzężoną i to na papierze wszystko się zgadza, to ja muszę uzyskać koniec końców realizację tego planu przez mojego klienta. I żeby ten compliance, ta zgodność interwencji zaplanowanej z wykonaną była na odpowiednim poziomie, to ja muszę wzbudzić w nim ten adherence, to zaangażowanie w ten proces, tak, żeby on chciał to robić. Żeby nie tylko przyszedł na ten trening, ale żeby dał z siebie tyle, ile ma dać. No i tu jest charakter.
Zaufanie, tak. No my musimy jednak, oni, ci klienci oddają się trochę w nasze ręce, bo uważają nas za specjalistów, tak? No i mamy tytuł i powinniśmy, to jest jednak duże wyzwanie, szczególnie ja uważam, że bycie trenerem personalnym bardzo często daje nam możliwości, duże możliwości, jeżeli współpracujemy z inną osobą. Naprawdę możemy wiele rzeczy zmienić, pozytywnie i negatywnie, dlatego uważajmy, upewnijmy się, że to, co mówimy, ma sens, a nie dlatego, że mówimy to dobrze.
No, to teraz przejdźmy, patrz, to fajnie poruszyłeś temat. Odpowiedzialność w zawodzie i regulacje. Ja zacznę od tych regulacji, czyli cały ten freestyle, który gdzieś się może tutaj przewija przez te nasze wypowiedzi i taki obraz, w którym to perspektywy mają znaczenie, on ma rację bytu, dlatego, że zawód trenera personalnego w Polsce, ale i w wielu innych krajach na świecie, nie jest zawodem regulowanym. Czyli nie mamy ustawodawstwa, które stworzyło pewne ramy edukacji. Nie mamy, tak samo jak mamy izbę lekarską, czy mamy Krajową Izbę Fizjoterapeutów, no nie ma tego. Ten zawód jest niesformalizowanym zawodem, nie ma swojej ustawy, nie ma regulacji. I teraz to sprawia, że te perspektywy nabierają na znaczeniu, ale myślę, że te rozmowy mają taką wartość, że tworzy się pewnego rodzaju etyka w zawodzie. Czyli jeżeli się rozmawia o tych zaletach, wadach, odpowiedzialności, zagrożeniach, no to trochę się buduje pewną aurę etyki, w której można w danym zawodzie pracować, dlatego uważam, że takie perspektywy mają znaczenie. No dobra, nie ma tych regulacji. O tych regulacjach jeszcze powiem w ten sposób. Jeżeli chcecie zostać trenerami personalnymi w Polsce i ktoś wam mówi, że dostaniecie taką certyfikację, taką, pieczątkę z tego, z takiej innej organizacji, to w świetle prawa nie daje to wam nic więcej, jak zrobienie jakiegokolwiek innego kursu. Po prostu żaden kurs z perspektywy prawnej nie daje większej wartości aniżeli inny. I to jest jakby pierwsza zasada z uwagi na to, że to jest zawód nieregulowany. Druga sprawa. Wiele nawet takich akredytacji międzynarodowych, które nawet są w jakiejś tam mocy za granicą, czyli wspomniany przez ciebie REPS, który w Wielkiej Brytanii jest inaczej to w ogóle ustrukturyzowanie wygląda, to w Polsce jest tylko logotypem, którego ani nie zna żaden, wielu trenerów nie wie o tej organizacji, klienci na pewno o nic nie słyszą i nie daje wam niczego więcej. Kolejna rzecz, ten zawód też nie ma regulacji, więc na dobrą sprawę nie macie obowiązkowego ubezpieczenia OC. To też trzeba powiedzieć, odpowiedzialności cywilnej. Czyli nikt wam nie może powiedzieć, że to musicie mieć, tak prawnie. Oczywiście ktoś może tego wymagać, czyli taki jak ktoś was zatrudnia, powie ok, że w ramach dobrej praktyki ja chcę mieć bezpieczeństwo, że ty jesteś wypłacalny, kiedy coś by się tam podziało i bym na przykład robił regres jakiś na ciebie. No i w ogóle dla własnego bezpieczeństwa warto taką polisę OC mieć, to nie są duże koszty, a to znowu jest coś, co może potencjalnie zapewnić wam bezpieczeństwo, bo faktycznie trening personalny, jeżeli chodzi o taki bezpośredni uszczerbek na zdrowiu danego klienta, jest względnie bezpieczny, czyli nie daje się słyszeć często o tym, że na siłowniach wydarzyły się jakieś wielkie katastrofy. To nie są parki trampolin, gdzie tam co chwila ktoś skręci kostkę, czy zrobi sobie jakąś krzywdę. Tu się dzieje to rzadko, ale się dzieje. No i trochę zawsze musimy być przygotowani na ten worst case scenario, nie? To nie, że jest super, tylko na te złe czasy. Zawsze też, jeżeli coś się stało na jakichś zajęciach i ktoś nawet będzie chciał sądzić klub albo miejsce, gdzie tam pracujecie, to zawsze klub może spróbować robić regres na was. To też jest, myślę, rzecz niezmiernie ważna. No i im więcej po tym, jeżeli coś się podzieje w tle takich rzeczy, które świadczą o tym, że pracowaliście etycznie, poczyniliście starania, ażeby być wykształconym trenerem, zadbaliście o swoje OC i tak dalej, to gdyby ktoś chciał ciągnąć was za ucho, no to jest to coś, co przemawia na waszą korzyść. I takie rzeczy też warto robić. Natomiast ta odpowiedzialność, no ty powiedziałeś, że mamy wpływ na drugiego człowieka. Ja użyję takiego zdania, które zawsze cytuję, które było ze Spidermana. Wielka moc to wielka odpowiedzialność. I tutaj to, do czego ty nawiązałeś, tą wielką mocą dla mnie jest to zaufanie, którym nas ludzie obdarzają. Jeżeli obdarzają nas zaufaniem, to potem nam wierzą, my im coś mówimy i oni zaczynają zmieniać albo modyfikować swoje życie na bazie tego, co usłyszeli od nas. No i możemy my też wpaść taką w pułapkę, że jeżeli ludzie nam wtórują, bo mówią, on się zna i kiwają nam na tak, to że my się znamy. Tylko to nie oznacza, że my naprawdę coś wiemy, tylko my dostajemy to potwierdzenie od ludzi, że mówią, o, na pewno się znamy. I tu śliski temat, dlatego zawsze powinniśmy pamiętać, że ta odpowiedzialność w tym zawodzie, ona spoczywa na nas i to my musimy być czujni, żeby przypadkiem nie zapędzić się w tej naszej omnipotencji i w tej takiej naszej nieomylności.
I tutaj też, jak mówiliśmy na samym początku, ważne jest, żeby mieć jakąś wiedzę na wiele różnych dyscyplin, ale znać swoje kompetencje i nie próbować naprawiać wszystkiego, nie być takim ekspertem we wszystkim, bo wiadomo, jak to się kończy. Z drugiej strony, ja bardzo myślę, że bardzo ważne jest, żeby mieć taką grupę ludzi dookoła siebie, do których można się zwrócić, jeżeli coś się dzieje. No, tutaj ty dostajesz ode mnie kilka pytań w tygodniu. Jeśli chodzi o tą fizjoterapię, są ludzie, którzy, z którymi tam, jeśli chodzi o jakieś inne aspekty, lekarze, czy nawet jeżeli mam tam problem z jakimś treningiem technicznym związanym z jakąś tam rzeczą, zawsze gdzieś tam mogę się do kogoś zwrócić i to jest ważne, bo fakt, że ty pytasz, albo fakt, że powiesz komuś, że słuchaj, ja nie jestem pewien, ale ja to sprawdzę, tak? Ja to się dowiem i to jest bardzo ważne. No i musimy zapamiętać, że nie możemy uważać za rzeczy podstawowe, na przykład taka, ja się spotykam bardzo często z taką, słuchaj, no podstawą jest, żebyś brał to i takie suplementy. Podstawą jest, żebyś wysypiał się 8 godzin dziennie. Podstawą jest, no jak tak się nie wysypiasz, to nie, no my nie osiągniemy tego celu. No to tak, to, te podstawy nie są takie podstawowe, bo to tak nie jest w życiu. No nie da się, nie? I zwróćmy uwagę na takie biało-czarne podchodzenie ekstrema, albo to, nic pomiędzy. Ja to widzę bardzo często właśnie w rozmowach, że no ja bym tu zaproponował 20 gramów tego, 30 gramów tego, no ale jakbyś zaproponował, żeby ta osoba, która je jeden posiłek, zjadła trzy, czy to na tym momencie nie było wystarczające? Że no...
Wiesz, kiedy mówisz o tych czasami takich dogmatach branżowych, czasami zasadnych, które z mojej perspektywy stały się już takimi frazesami, my zaczynamy, my wszyscy wiemy o tym, wysypiaj się, jedz nieprzetworzoną żywność, trenuj regularnie, my to wiemy. Nie zmienia to faktu, że populacyjnie cały czas mamy problem epidemii otyłości na świecie, która rodzi szereg problemów, między innymi choroby metaboliczne, czy jest jednym z głównych przyczynków do incydentów sercowo-naczyniowych, które po dziś dzień stanowią główną przyczynę śmierci. Czyli te rzeczy, które powodują, że ludzie chorują i umierają jako główne przyczyny, my wiemy, jak temu zapobiegać. Trenerzy doskonale to wiedzą, ale okazuje się...
Najlepsze jest to, że ci klienci, z którymi pracujemy, też to wiedzą.
Bo to nie jest kwestia, czy wiem, co mam robić, ale nie, jak wdrożyć to w życie.
Dokładnie. I tutaj jest nasza praca.
I nagle się okazuje, że tadam, odchodzimy od tego twardej takiej nauki, no, nie twardej nauki, to bardziej myślę, że trzeba powiedzieć o tym w ten sposób. Czasami nie chodzi o tą naukę związaną z tymi mięśniami, ścięgnami, ze snem, czy z żywieniem, dietetyką.
Czy z monitorowaniem.
Tylko nie. Trzeba pójść w stronę psychologii i zrozumieć trochę, że człowiek, żeby robił to, co wie, że dla niego będzie dobre, dać mu pewne narzędzia, wzbudzić pewne mechanizmy, które pomogą mu stworzyć te nawyki, które właśnie sprawią, że on nie będzie miał tej otyłości, że on nie będzie miał incydentów sercowo-naczyniowych, że on będzie traktował trening nie jako appointment w kalendarzu, tylko będzie traktował to jak mycie zębów, czyli że nie może bez tego żyć.
Dokładnie. To jest taki cel dla mnie. Ja uważam, że to jest jako trener personalny, czy nie wiem, well-being, jeżeli pracujemy w well-beingu, bo takie to coraz bardziej jest popularne. Widzimy wielkie korporacje w stylu Google, Intel, oni wszyscy inwestują w to. To jest nasz cel, aby dać tym ludziom narzędzia, żeby te rzeczy, nazwijmy to podstawowe, mogli spokojnie sobie wdrażać, jeżeli tak nie jest, tak? Jeżeli chcemy wchodzić w coś dużo głębiej, bo widzimy, że okej, no tutaj jest dobrze. Niewiele tutaj, moja wiedza nie daje, nie jest na tyle dobra, żebym ja tu więcej, no to wówczas możemy zaczynać odsyłać do dietetyków, odsyłać do nie wiem, nawet fizjoterapeutów czasami, bo najczęściej jest to tak, że to boli albo tamto boli tylko dlatego, że ty siedzisz przez 12 godzin dziennie.
Dokładnie tak. Ja myślę, że teraz stworzyłaby się jeszcze taki moglibyśmy pociągnąć wątek, jak w takim razie maksymalizować przychód w zawodzie trenera personalnego. To jest w ogóle osobny wątek, bo to jest taki biznesowy, marketingowy i wiele innych rzeczy. Zresztą my to po części w takim, myślę, znacznym wymiarze robimy na kursach i to nawet na pierwszym zjeździe, żeby trochę odczarować to pojęcie zawodu trenera personalnego, właściwie pojęcie biznesu trenera personalnego. Także ten temat świadomie odpuśćmy, ale przejdźmy do czegoś, co w ostatnimi laty było uznawane jako coś więcej, aniżeli trener personalny, czyli trener przygotowania motorycznego. Teraz ta sytuacja jest trochę inna, ale kiedy my się poznawaliśmy, to było takie przeświadczenie w przestrzeni społecznej, że no, ja jestem trenerem personalnym, a ja jestem trenerem przygotowania motorycznego. Już patrzył ktoś z góry na trenera personalnego, że to już jest ktoś, kto wie więcej i już coś robi więcej. A jak to wygląda naprawdę?
A ja uważam, że to są... Nie można powiedzieć dwa różne zawody, bo są pewne rzeczy, które są bardzo podobne. Najkrócej mogę to skwitować w ten sposób, że trener personalny jest opłacany przez klienta, żeby z nim pracował. Jeżeli pracujesz jako trener przygotowania motorycznego, twój zawodnik ma opłacane, żeby z tobą pracował. I to myślę, że może skwitować to najlepiej. Mogę się zgodzić z pewną rzeczą, czyli wie więcej, aczkolwiek nie w Polsce. Dlaczego? No bo w Polsce też nie jest to uregulowane. Bycie trenerem przygotowania motorycznego to nie znaczy, że ty musisz mieć jakąś edukację w tym kierunku, bo powiedzmy sobie szczerze, typowej edukacji w przygotowania motorycznego nie ma, są jakieś dodatkowe
kursy?
No, na przykład na studiach możesz
po dyplomówki
później,
różne,
po dyplomówki,
tak.
Czyli to nie jest typowa edukacja. I ludzie, którzy pracują w sporcie, nazywają się trenerami przygotowania motorycznego, co jest, to jest dokładnie to, jest czym oni są, ale to nie oznacza, że aby pracować w sporcie, trzeba być trenerem przygotowania motorycznego. Jeśli rozumiesz, o co chodzi.
Tak.
No, ty tak.
Że nie jest to ktoś po studiach.
Dokładnie. W świecie wygląda to trochę inaczej. Na przykład w Australii nawet zarobki trenera przygotowania motorycznego są bazowane na tym, czy ty jesteś ASCA level 1, level 2 czy level 3. Mają po prostu ustawione. W Wielkiej Brytanii też, aby pracować w klubie, no jeżeli nie masz gdzieś tam studiów ukończonych w tym kierunku, co najmniej ciężko, żeby tak się stało, to jest mało powiedziane. I teraz myślę, żeby się wyróżnić, jeśli chodzi o edukację w Wielkiej Brytanii, z tego, co tam gdzieś jakieś kontakty mam, no to jeżeli nie masz PhD, no to jesteś jak 20 tysięcy innych, nie? Także no też to ma znaczenie, ta edukacja. W Polsce jeszcze nie, ale mam nadzieję, to dla mnie nie zmienia wiele, ale myślę, że dla naszego sportu, który tak naprawdę jest moją pasją i życzę mu jak najlepiej jako Polak i chciałbym to powiedzieć szczerze, myślę, że w pewnym czasie zacznie to być coraz bardziej rozpoznawane, ale rozpoznawane przez tych ludzi, którzy o tym decydują. Czyli ci ludzie, którzy zatrudniają takich trenerów przygotowania motorycznego, kluby, federacje, aby rozumiały o co w tym wszystkim chodzi. Aczkolwiek nie chcę powiedzieć, że mamy naprawdę bardzo dużo specjalistów, którzy nie mają tej specjalistycznej edukacji. I to nie jest wymóg. I skoro nie ma takiego wymogu, tak jak z trenerem personalnym, to nie wszyscy to robią, bo zdobywają wiedzę w inny sposób. I jest mi trudno powiedzieć, która z opcji jest lepsza. Czy ta nasza Polska, gdzie każdy może być trenerem personalnym, trenerem przygotowania motorycznego, czy gdzieś tam opcja ze świata.
Jak poruszyliśmy kwestię zawodu trenera przygotowania motorycznego, to spróbujmy tak na szybko przejść przez to w podobnym schemacie, jak miało to miejsce przy trenerze personalnym, czyli te kompetencje, zarobki, no powiemy sobie też o edukacji i akredytacji, czyli temacie taki, który jest cały czas może być błędnie rozumiany. No powiedzmy, jak to wygląda w Polsce i w świecie, już teraz to troszeczkę powiedziałeś, no i różne ścieżki rozwoju kariery. Ja może zacznę od takiego, od skomentowania tego, od czego ty zacząłeś swoją wypowiedź. Czyli, że jak jesteś trenerem personalnym, to tobie klient płaci, a kiedy jesteś trenerem przygotowania motorycznego, to twoim klientom, czyli zawodnikom, płacą za to, żeby trenowali z tobą, no bo to można tak skwitować. I znowu w kontekście kompetencji rozwinę to. Powiedziałeś, że trener przygotowania motorycznego no, teoretycznie powinien mieć większe kompetencje. I ja się z tym zgodzę, bo pod kątem jakby obciążania tego aparatu ruchu, wyciskania z niego jeszcze więcej, aniżeli z generalnej populacji, w obrębie konkretnych zdolności motorycznych w złożony sposób, to tak, to trzeba musi być trochę więcej tej nauki za tym wszystkim, ażeby robić to względnie optymalnie w kontekście danej osoby. Natomiast pytanie, czy przypadkiem nie podpisałbyś się pod czymś takim, że wielu trenerów personalnych będzie miało lepsze skille, takie społeczne, miękkie, które sprawiają, że ich klienci lepiej, chętnie z nimi trenują?
Na pewno. Ja myślę, że dla mnie to jest game changer. I jeżeli gdzieś tam podróżuję, czy byłem na jakichś internshipach, to właśnie to było to, na co zwracałem największą uwagę. Wiadomo, można się dopytać, dlaczego robią to, dlaczego nie robią tamto, gdzieś tam doczytać, ale dla mnie najciekawszą rzeczą było właśnie podejście tych trenerów, jak oni rozmawiają, dlaczego robią tu, dlaczego tak, jak w takiej sytuacji zachowują, a jak było to, to wtedy zrobiłem to. Dla mnie takim wielkim autorytetem jest Ian Jeffries, którego miałem okazję oglądać w czasie swoich studiów, gdzieś tam jak prowadził sesję. No to jest art, nie? Tego trudno jest się nauczyć, można gdzieś to zaobserwować, ale to trzeba praktykować też. Bardzo często w naszym sporcie, tutaj w Polsce, trener przygotowania motorycznego może być uznawany za takiego, to jest osoba, która jest po prostu twardziel, tam nie ma miękkiej gry, A czasami trzeba wręcz odwrotnie, bo jako trenerzy przygotowania motorycznego my jesteśmy tą jakby takim łącznikiem pomiędzy tym zawodnikiem a trenerem głównym, bo bardzo często pokazanie trenerowi głównemu, że coś jest nie tak, wiąże się z tym, że ty nie będziesz grał w następnym meczu, nie będziesz grał w następnym meczu, może to wpływać w jakiś sposób nie bezpośrednio, ale pośrednio finansowo, bo wiadomo, rozgrywane mecze, zdobyte punkty, kontrakty i to wszystko gdzieś tam. Jako trener przygotowania motorycznego, on ci może coś tam powiedzieć, ty też możesz w pewien sposób wpłynąć na trenera, jeśli masz taką możliwość, jeżeli masz takie zaufanie od tego trenera i czujesz się ze sobą swobodnie, respektujecie siebie nawzajem, to myślę, że też tu jest bardzo duża odpowiedzialność i widzę, że mamy, przynajmniej z mojego doświadczenia, są naprawdę fajni ludzie, fajni zarówno pod tym względem merytorycznym, którzy naprawdę wiedzą, co robią, ale oprócz tego mają właśnie te zdolności. Potrafią w odpowiednim momencie zrobić odpowiednią rzecz, tak? Która jest całkowicie, no nie tak, to jest książka. Tak?
My w przygotowaniu motorycznym trochę inaczej pracujemy, to znaczy ty pracujesz więcej z drużynami, a ja skupiam się jednak na takiej pracy indywidualnej. I to znowu też kwestia charakteru, tak? Ja dobrze się czuję, znaczy ja nie mam problemu pracować z drużynami, tak samo jak w klubie zajęcia grupowe prowadzić. Wręcz teraz wróciłem do tego, bo daje mi to dużo fanu, ale jednak ja lubię mieć większą sprawczość nad tym procesem, czyli mi trudniej przychodzi odpuszczanie, o którym powiedziałeś, tej perfekcji. Ja lubię, jak ten plan jest tak prawidłnie realizowany, jak mam większą kontrolę nad tym, a jeden na jeden mam większą. Ale kiedy zdarza mi się pracować, czy w kontekście powrotu do sportu, czy przygotowania motorycznego ze sportowcami w drużynach, to wielokrotnie słyszę historie, kiedy oni mi, no, chcąc nie chcąc, komentują czasami to przygotowanie motoryczne, które jest w klubie i tam oni nie są też w pełni, oni nie są w stanie ocenić merytorycznie rzetelności tego przygotowania, czyli jakie tam metody zostały użyte i kiedy, to nie są ich kompetencje, oni tego nie wiedzą. Ale zdarza się, że po prostu mówią, albo on jest taki buc, nie? Albo on jest taki opryskliwy. Czyli oceniają znowu tego trenera przygotowania motorycznego przez pryzmat jego charakteru.
Dokładnie.
Czyli czy dobry trener, czy nie, to nie jakie metody użył, tylko czy ja dobrze czuję się na tych sesjach, czy on angażuje tą drużynę w te zajęcia, czy po prostu przychodzimy, bo nam płacą za to i my tu się mamy pojawić o tej godzinie na sali.
Tutaj taka fajna anegdota ze Stanów na przykład, że w NBA są po prostu kary pieniężne, jeżeli nie przychodzisz na sesję przygotowania motorycznego. I byłem chyba w Arizona State, tam był trener przygotowania motorycznego, który pracował z drużyną koszykówki, który był wcześniej w NBA i on mówił, że miał zawodników, którzy przychodzili na początku sezonu i pytali po prostu, okej, ile mamy sesji w całym sezonie, wpisywali czek na 250 tysięcy dolarów, nie zobaczysz, bo to też tak może być. Ale jeszcze wracając do tego, o czym ty mówisz, no, że on jest taki buc, a zdarza się, że zawodnik jest na tyle wyedukowany albo zna swoje ciało, albo zna na tyle, przeszedł przez tyle szczebli tego przygotowania motorycznego i tylu miał trenerów, że też jest w stanie to ocenić i a co jest najgorsze, że nie jest w stanie tego zmienić. Że on jest po prostu skazany na tego trenera i tutaj mamy problem, nie? Bo zawsze powinieneś być w stanie pójść z kimś pogadać, słuchaj, dla mnie to nie działa. Nie? Ja tu widzę, a dlaczego to robimy? Jeżeli tego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, no to mamy duży problem. I tu wracając do treningu nawet personalnego, ja spotkałem się i często napotykam się z klientami, którzy po prostu zadają mi takie pytania, dlaczego ja to robię? Dlaczego to jest dla mnie specyficzne? Dlaczego to jest personalne? I ja mam też taką zasadę, niczego nie mam w swoim programie, czego nie jestem w stanie wyjaśnić dla danej osoby, dla danego czasu. W sporcie bardziej niż dla niego personalnie.
To ja tak brutalnie przejdę do tego, co wielu interesuje, a które uważam powinno być brane pod uwagę, a czasami mam wrażenie, nie jest i potem jest rozczarowanie, to jest zarobki trenerów przygotowania motorycznego. Już mam nadzieję, że trochę odczarowaliśmy to, że trener przygotowania motorycznego to nie jest ktoś więcej, aniżeli trener personalny. On po prostu pracuje z inną populacją, z innymi potrzebami i pewne kompetencje musi mieć wywindowane wyżej, ale pewne wspólne powinien mieć równie dobrze rozwinięte. No i teraz, jak ten zawód przekłada się na zarobki? I moja perspektywa jest taka, i właściwie to jest jedna z kluczowych decyzji, która, czy może tak, ona, to moje postrzeganie tego i analiza tego rynku wpłynęła na to, jaką decyzję podjąłem. To znaczy ja chcąc pracować jako trener przygotowania motorycznego, gdybym miał taką potrzebę, taką ambicję, to musiałbym się godzić z tym, że zarabiałbym mniej, aniżeli jako trener personalny z wypełnionym grafikiem. Po prostu.
No dokładnie tak jest i po prostu na ciebie nie stać. No to jest... to, no i ja muszę przyznać, że pomimo tego, że jakąś po ukończeniu tych studiów zawsze chciałem być trenerem przygotowania motorycznego w drużynach i zawsze mnie to, zawsze było to dla mnie jakiś tam cel. W pewnym stopniu ten cel osiągnąłem, ale no mam duże jakby zahamowanie, bo tak naprawdę finansowo no nie jest to fajne, a nakład pracy, a może niekoniecznie pracy, ale czas, który musisz włożyć w taką pracę, jest naprawdę duży.
Full time job, a właściwie więcej. Bo to nie jest, że masz 8 godzin, tylko czasami to masz po prostu 3 dni po 24 godziny. Z podróżami, z organizacją wielu rzeczy, czasami nawet nie należących do twoich obowiązków, bo pamiętajmy, że utopijnym założeniem jest to, że drużyna posiada cały ten sztab szkoleniowo-medyczny tak świetnie rozwinięty, że ten się zajmuje tylko treningami, ten przygotowuje sprzęt, ten robi statystykę, ten zajmuje się, tutaj jest osobno fizjoterapeuta. No, czasami jest tak, że jedziesz z drużyną i robisz rzeczy, które wydawałoby się w ogóle nie należą do twoich kompetencji, tylko po prostu to ktoś musi zrobić, a zasoby ludzkie są mocno ograniczone. Dokładnie. I zaczynasz się włączać w działania, które no nie są czymś, z czym kojarzymy trenera przygotowania motorycznego właśnie z uwagi na te ograniczenia finansowe. Także to te realia potrafią zweryfikować wielu trenerów, ambicje wielu trenerów, no i z tym trzeba się trochę pogodzić. No ewentualnie, wiesz, powiedziałeś też o tym, że mogłeś latać w liniach i być trenerem personalnym. No trenerem przygotowania motorycznego, pracując z drużynami, latać w liniach nie możesz. To się po prostu nie pogodzi. Ewentualnie, gdybyś indywidualnie pracował, tak, z jakimiś sportowcami, no ale zawsze to jest dużo większe zaangażowanie, bo potrzeby sportowca potrafią być większe, nie?
Wtedy prawdopodobnie musiałbym z nim latać.
Dokładnie. No dobra, to teraz mówimy sobie, to przejdźmy do tej edukacji i akredytacji, czyli różnica. No bo powiedziałeś o tym, że ty robiłeś studia. I teraz zresztą, kiedy mówimy o studiach, no to ja raz jeszcze wspomnę o Setanta College, bo właściwie dzięki naszym wspólnym działaniom jeszcze Łukasza Kirchensteina w Polsce prowadzimy starania, ażeby Setanta College była tak obiema stopami na polskiej ziemi. W tej chwili są pewne projekty, które już pozwalają łatwiej sięgnąć po tą edukację, którą dostarcza Setanta i która będzie w polskim języku. A dodatkowo, jeżeli ktoś jest niecierpliwy albo na przykład nie chce zastanawiać się, czy to w końcu wejdzie tak w pełni do Polski, czy nie, to może korzystać już z tej edukacji anglojęzycznej na preferencyjnych warunkach dzięki właśnie takiej naszej współpracy z Setanta College. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście może pisać, więc to jest taka autoreklama naszych synergistycznych działań. No i czym ta edukacja od akredytacji, Tomaszu, się różni?
Najprościej, żeby to przedstawić, mam nadzieję, że to ma sens, to przedstawię na zasadzie takiej, jeżeli mamy tłumacza albo mamy tłumacza przysięgłego. No, kończysz studia, jesteś tłumaczem, ale żeby być tłumaczem przysięgłym, to musisz zdać pewien egzamin. Znowu, jeśli chodzi o studia, no to studia to jest tam, gdzie masz edukację, tak? Akredytacja to jest pewnego rodzaju egzamin, potwierdzenie pewnego standardu. I różne, a tak naprawdę mamy trzy organizacje przygotowania motorycznego, australijska, amerykańska i UKSEA z Wielkiej Brytanii, i one mają trochę inne wymagania i trochę inne rzeczy trzeba spełnić. Może zacznę od tych, które ja gdzieś tam zrobiłem, czyli UKSEA, tam tak naprawdę możesz po prostu od razu pójść na egzamin. I egzamin, tam jest kilka rzeczy, teoretyczny, praktyczny, case study i możesz tam po prostu pójść. Wiadomo, są workshopy, tylko te workshopy to nie jest edukacja. Te workshopy to są po to, aby tobie pomóc jakby w ukierunkowaniu, co będzie na tym egzaminie, tak? Jeśli chodzi o ASCE, czyli tą australijską Federację Przygotowania Motorycznego, tam jest kilka poziomów, powiedzmy sobie szczerze, ten poziom ASCA Level 1 to jest taki wstępny Jeżeli gdzieś tam w przyszłości chcielibyśmy pracować, na przykład w Azji, w Australii, to no, dwójka to jest takie minimum. I tutaj też mamy te workshopy, tylko znowu nie mylmy to z edukacją, bo to jest w tym czasie tego workshopu, to jest po prostu czas, że ci te osoby, które tam wykładają, są w stanie ocenić nas praktycznie, bo są takie rzeczy, które tam musisz wykonać praktycznie. Później wiadomo, jest też dużo rzeczy, które musisz tam wysłać i zrobić, pokazać swoje doświadczenie. I jeszcze raz, to nie jest edukacja. Wiadomo, że na tych workshopach one są obowiązkowe, nie możesz tego zrobić, po prostu pójść na egzamin, ale to nie jest miejsce. Jeżeli pójdziesz na workshop, zrobisz to, to znaczy, że ten egzamin zdasz. No niekoniecznie. Tam trzeba jeszcze troszeczkę więcej. Stany dla mnie są takie najmniej praktyczne, z tego względu, że tam nie ma tego egzaminu praktycznego, a więc możesz tak naprawdę wszystko zdać online. I to jest też, jeżeli w przyszłości chciałbyś pracować gdzieś przepraszam, w Stanach, no to jest to tam wymagane. I to jest akredytacja. Edukacja zdobywa się gdzie indziej.
I teraz, jak odpowiadasz na te pytania, to myślę, że w ogóle jakby zawód trenera przygotowania motorycznego to jest zawód, w którym jest wiele takich błędnych przekonań albo takich przekonań, które budują fałszywy obraz, kim jest trener przygotowania motorycznego i kim nie jest, czego można od trenera oczekiwać oraz co mu ten zawód daje oraz co zabiera. Ja bym zostawił to w ogóle na osobny podcast, osobny odcinek, bo teraz nasunęło mi się tyle pytań, że właściwie siedzielibyśmy tutaj kolejną godzinę, a raczej chciałem pokazać, przywołać ten zawód trenera przygotowania motorycznego jako coś, co wielu myśli, że czeka, że muszą to osiągnąć dalej, kiedy są trenerami personalnymi, i to chciałem odczarować. Myślę, że nawiązaliśmy kilka ciekawych wątków, ale tu bym postawił kropkę i do tematu wrócił przy kolejnym naszym spotkaniu.
Zgadzam się.
Dzięki, Tomku.
To ja dziękuję.
Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.